Perspektywa soborów niepodzielonego Kościoła. Znaczenie ośmiu pierwszych soborów polega na tym, że stanowią one wspólne dziedzictwo Kościoła niepodzielonego i jako do takich powinniśmy się do nich zwracać. Są to również sobory Kościoła powszechnego, które wprawdzie odbywały się na wschodzie, ale zachód nie był na nich nieobecny. Wielki Hozjusz z Kordowy przewodniczył w Nicei. List Leona stanowi podstawę dla dogmatu Chalcedonu. W czasie soboru konstantynopolitańskiego II decydującą rolę odgrywa presja Zachodu, a następny sobór korzysta obficie z dorobku synodu lateraneńskiego z 649 roku. Jeśli chodzi o tematykę soborów, to była ona dwojaka, dogmatyczna i dyscyplinarna. Z punktu widzenia dogmatycznego można podzielić sobory na zajmujące się nauką trynitarną Nicea i Konstantynopol I i chrystologiczną Efes, Chalcedon, Konstantynopol II i III. Sobór nicejski II zajmuje się tematyką liturgiczno-chrystologiczną, a konstantynopolitański IV sprawami typowo dyscyplinarnymi. Dziwić nas może, że wiele tematów nie zostało dotkniętych przez sobory: sakramenty, eklezjologia, łaska, moralność. Jeśli zaś chodzi o określenia dogmatyczne, to dzielimy je na pozytywne, wyznania wiary, listy dogmatyczne itd. oraz negatywne, anatematyzmy. Kanony dyscyplinarne rozwiązywały bieżące sprawy lub też ogólniejsze, zazwyczaj sprawy kleru i życia zakonnego. Rzadko tylko występują inne, jak liturgiczne czy dotyczące ludzi świeckich. Na podstawie kanonów soborowych widać, jak formuje się święta pentarchia, to jest pięć patriarchów: rzymski, konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski, i coraz wyraźniej kształtuje się rola Rzymu i Konstantynopola. Na zachodzie stanowisko Rzymu jest niepodważalne zarówno za czasów cesarstwa, jak i później, podczas wędrówki ludu i powstania nowych państw. Rzym jest zwornikiem świata zachodniego. I jeśli papiestwo po upadku cesarstwa zachodniego jest zwrócone ku Konstantynopolowi, to z biegiem czasu coraz wyraźniej kieruje się ku państwu Franków. Koronacja Karola Wielkiego w 800 roku stanowi tu kulminację. Inaczej sprawa ma się na wschodzie. Wszystkie osiem soborów odbyło się w Konstantynopolu lub jego okolicy. Nawet Efes nie jest od niego bardzo oddalony. Na początku mamy dwie stolice patriarchalne na wschodzie: Antiochię i Aleksandrię. Potem przybywa Konstantynopol i po Chalcedonie Jerozolima. Ale po tymże soborze na pierwsze miejsce wysuwa się Konstantynopol, i podczas gdy Antiochia i Aleksandria wychodzą osłabione po walkach nestoriańskich i monofizyckich, a w VII wieku trzy stolice patriarchalne przechodzą pod panowanie islamu, pozostaje jedynie Konstantynopol, który staje się niepodważalnym autorytetem na wschodzie. Stary Rzym i Nowy Rzym stają twarzą w twarz. Sobory były zwoływane przez cesarzy, którzy niejednokrotnie interweniowali nawet dość brutalnie w ich przebieg. Przykładem może tu być traktowanie papieży Wigiliusza i Marcina. Jaką jednak rolę odgrywali papieże? Trudno ogólnie powiedzieć. Na każdym soborze odgrywali inną rolę. Zazwyczaj byli obecni delegaci papiescy, którzy odgrywali na nich jednak różną rolę. Akta późniejszych soborów podpisuje także papież. Widać w każdym razie ewolucję w kierunku powiększania się roli biskupa Rzymu. Zresztą zarówno Rzym, jak i Konstantynopol uznawały prymat Rzymu, tylko że rozumiały go w inny sposób. Czy ojcowie soborowi zdawali sobie sprawę z roli soborów? Wydaje się, że uzmysłowiali ją sobie stopniowo, podobnie jak i Kościół rozumiał ją coraz lepiej i dokładniej. Oto co pisze na ten temat pisarz V wieku Wincenty z Lerynu. Wreszcie, do czegóż innego zmierzał Kościół przez orzeczenia soborów, jeśli nie do tego, by wierni odtąd gorliwiej wierzyli w to, co przedtem prostodusznie przyjmowali, by głosili dobitniej to, czego dotychczas dość opieszale nauczano, a zakrzątali się teraz większą troskliwością około rzeczy spokojnie dotąd uprawianych. Reagując na nowinki heretyków, to jedynie i nic poza tym Kościół przez orzeczenia soborów osiągał, że prawdy otrzymano od przodków jedynie drogą ustnego podania, jeszcze ponadto pisemnie utrwalał, zamykając bogatą treść w kilku słowach lub oznaczając częstokroć dla tym większej jasności odpowiednią nową nazwą jakieś nienowe pojęcia religijne. Niecałe dwa wieki później tak pisał papież Grzegorz Wielki o roli soborów. Przyjmuję i czczę, jak cztery księgi świętej Ewangelii, tak cztery sobory, mianowicie nicejski, na którym została obalona przewrotna nauka Ariusza, konstantynopolitański, na którym odparto błąd Eunomiusza i Macedoniusza, pierwszy efeski, na którym osądzono bezbożność Nestoriusza, chalcedoński zaś, na którym potępiono bezbożność Eutychesa i Dioskura. Z całą pobożnością przyjmuję i z najzupełniejszym uznaniem strzegę. Na nich bowiem, jakby na czworobocznym kamieniu, wznosi się budowa wiary świętej i na nich opiera się życie i postępowanie każdego. Każdy, kto w ścisłej łączności z nimi nie pozostaje, choćby się wydawał kamieniem, buduje poza budowlą. Szanuję również Piąty Sobór, na którym odrzucono tak zwany list Ibasa pełen błędów. Potępiono Teodora, który rozdzielając osobę pośrednika między Bogiem a ludźmi, na dwie subsystencje popadł, jak mu wykazano, wiarołomną bezbożność. Tam także wydane w szale zapamiętania pisma Teodoreta, potępiające wiarę błogosławionego Cyryla. Wszystkie także osoby, które przez wymienione sobory zostały potępione, potępiam, a te, które uszanowane zostały, uznaję. Bo skoro sobory odbyły się za powszechną zgodą, przeto siebie, a nie owe niszczy ten, kto śmie, czy to rozwiązać tych, których one wiążą, czy wiązać tych, których one rozwiązują. Ktokolwiek więc inaczej utrzymuje, niech będzie wyklęty. Ktokolwiek zaś trzyma się wiary wymienionych soborów, niech mu będzie pokój od Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, Syna Jego, który z Nim żyje i króluje współistotnie, Bóg w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.